Gorąco witam wszystkich Państwa zgromadzonych przy odbiornikach. Dzisiejsze nasze spotkanie z Ewangelią poświęcimy przypowieści niezwykle ciekawej, przypowieści, która uczy nas o przebaczeniu. Przypowieść ta zapisana została na kartach 18 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, od wiersza 23 do wiersza 35. Cały ten 18 rozdział Mateuszowej Ewangelii jest tak zwaną mową o Kościele, mową eklezjologiczną. Dlatego w tej właśnie mowie Jezus naucza, w jaki sposób winni wobec siebie odnosić się członkowie Kościoła, ci, którzy są Jego wyznawcami, którzy tworzą jedną społeczność. Niezwykle istotnym elementem wspólnego życia we wspólnocie Kościoła jest przebaczenie. I dlatego właśnie mowa eklezjologiczna, czyli mowa o Kościele, kończy się tekstem, przypowieścią o przebaczeniu. Posłuchajmy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Niech, proszę Państwa, ta przypowieść, myślę, że bardzo prosta w swojej wymowie, stanie się dla nas impulsem do kilku rozważań na temat przebaczenia. Co znaczy przebaczyć? Czym jest przebaczenie? W jaki sposób otrzymać przebaczenie i w jaki sposób przebaczać innym ludziom? Starożytny mędrzec Syrach, poszukiwacz mądrości i filozof, wielki podróżnik, a jednocześnie pisarz, u schyłku swoich lat zadał pytanie: jeśli człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? To zdanie znajdujemy na kartach Księgi Syracha, rozdział 28, wiersz 3. Jeśli ktoś żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Gdy bierzemy do ręki Księgę Ewangelii, to bardzo łatwo zauważamy ten jeden element działalności Jezusa. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Nikt cię nie potępił? Pyta kobietę cudzołożną. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, wyrzekł słowa: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Kiedy uczył nas, w jaki sposób modlić się, mówił: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. A biednemu Piotrowi, w tej samej zresztą mowie eklezjologicznej, której fragment stanowi dzisiejsza przypowieść, Piotrowi tłumaczy, że należy przebaczać zawsze 77 razy. Czym więc jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy, że należy zapomnieć zło, które ktoś nam wyrządził? Czy mamy udawać, że ktoś nas nie skrzywdził, że nie spowodował naszego cierpienia? W jaki sposób przebaczać? Otóż jest kilka kroków, które wiodą ku przebaczeniu. Pierwszym z nich to uświadomić sobie fakt, że Bóg przebaczył nam. Przebaczył w sposób zupełnie darmowy. w sposób niezasłużony z naszej strony. Przez proroków mówił: wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Rzeczywiście, proszę państwa, grzech jest tym elementem, który oddziela człowieka od Boga, buduje przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jest to taka przepaść, której żadne ludzkie wysiłki nie są w stanie pokonać. Człowiek sam ze swojej strony, choćby poprzez największą ilość dobrych czynów czy starań, nie jest w stanie wybudować mostu nad tą przepaścią, którą grzech buduje pomiędzy nim a Bogiem. Dlatego potrzebna jest interwencja z drugiej strony. Potrzebna jest wyciągnięta dłoń Boga. Do Jezusa możemy również zastosować słowa ze Starego Testamentu: Bóg dał mu mądrość i bardzo wielką roztropność i serce szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie. Otóż, proszę państwa, Jezus, Bóg, ma serce szerokie. Szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie. Tak szerokie, że w nim giną wszystkie nasze grzechy. Za każdym razem, kiedy zwracamy się do Boga o przebaczenie, kiedy z żalem, z kruchą w sercu prosimy o darowanie nam naszych win, możemy liczyć na Jego łaskawość i miłosierdzie. Dlatego, proszę państwa, pierwszy krok, który wiedzie ku przebaczeniu drugiemu człowiekowi, to uświadomić sobie fakt, że Bóg przebacza nam, choć wcale na to nie zasługujemy. Krok drugi to decyzja. Decyzja o przebaczeniu. Chcę przebaczyć. Otóż, drodzy słuchacze, należy nam rozwiać pewne nieporozumienia czy nieścisłości, które zakradły się do myślenia wielu chrześcijan na temat przebaczenia. Mylimy przebaczenie z emocjami. Myślimy, że przebaczyć to polubić kogoś, kto wyrządza nam zło. Myślimy, że przebaczyć to żywić pozytywne, dobre uczucia, emocje wobec kogoś, kto wyrządza nam krzywdę. Wydaje się, że nic bardziej błędnego. Nawet z punktu widzenia psychologii taka postawa wydaje się niemożliwa. Zwłaszcza jeżeli ktoś żyje w środowisku, gdzie na przykład ma przed sobą człowieka, który wyrządza mu zło świadomie, skutecznie i wcale nie ma zamiaru z tego zrezygnować. Być może nie liczy się z Bożym prawem, być może przykazanie czy wiara nie są dla niego ważne, więc ktoś taki zupełnie świadomie wyrządza nam zło. Czy można polubić kogoś takiego? Oczywiście nie. Dlatego przebaczenie to decyzja. Chcę przebaczyć, nawet jeśli moje emocje temu przeczą. Chcę przebaczyć, a to znaczy nie chcę zemsty, nie chcę odwetu, rezygnuję z odwetu, ale raczej modlę się za tego człowieka, który wyrządza mi zło. Chcę jego nawrócenia, chcę, aby zrozumiał swój błąd. Nie odpłacam złem za zło, ale dobrem. Swoją decyzją więc kieruję swoim postępowaniem. Nie moje emocje mną sterują, ale decyzje. Otóż, proszę państwa, istnieje taka anegdota, która zresztą jest faktem. Pewna pisarka holenderska czy belgijska o nazwisku Corrie ten Boom w czasie II wojny światowej dostała się wraz ze swoją siostrą do obozu jeńskiego w Niemczech. Kiedy wojska amerykańskie uwolniły więźniów tego obozu, okazało się, że siostra Corrie zginęła. Ona przeżyła i kiedy opuszczała Niemcy postanowiła sobie, że nigdy więcej jej noga nie postanie w tym kraju. Po wielu latach została sławną pisarką. Czasy wojny były już nieco odległe i jeden z niemieckich uniwersytetów zaprosił ją na odczyt. Corrie długo się wahała, ostatecznie jednak przyjęła propozycję. Po wygłoszonym odczycie podszedł do niej stary człowiek. Powiedział: byłem jednym z oprawców w obozie, w którym zginęła pani siostra. I wyciągnął do niej swą rękę. Pisarka opowiada, że fala najrozmaitszych uczuć przewaliła się wtedy przez jej serce. Nienawiść, złość, chęć odwetu. Jednak podjęła decyzję. Ich dłonie spotkały się. I wtedy, jak opisuje, jakby wielką falą wszystkie te złe uczucia, emocje opadły z niej. I poczuła tylko jedno. Wielkie współczucie dla tego człowieka, który stracił swoje życie. przegrał, dlatego że zabijał innych. Popatrzmy, uczucie, współczucie przyszło dopiero po podjęciu decyzji. Przemęczenie jest więc decyzją, a jej wynikiem, jej efektem może być również zmiana naszych uczuć. Jednak samo przebaczenie nie jest uczuciem, nie jest emocją. Tak więc drugi krok, który wiedzie nas ku przebaczeniu, to decyzja. Krok trzeci to modlitwa za osobę, która wyrządza nam zło. Święty Paweł mówił: módlcie się za tych, którzy was prześladują. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. I my, proszę Państwa, jako Polacy nie musimy daleko szukać przykładów ludzi, którzy w ten właśnie sposób postępują. Przypomnijmy sobie ojca Kolbe, który w celi swej śmierci modlił się za swoich oprawców. Wspomnijmy tę migawkę telewizyjną ojca świętego, który wchodzi do celi więziennej Ali Akczy i z otwartymi ramionami przytula go do swojego serca. Wspomnijmy księdza Jerzego Popiełuszkę, który co miesiąc na mszach świętych w intencji ojczyzny modlił się za tych, którzy potem odebrali mu życie. Modlitwa za prześladowców. Pierwszym dobrym znakiem, pierwszym owocem takiej modlitwy jest, proszę Państwa, właśnie to, że zaczynam myśleć o człowieku, który wyrządza mi zło nie negatywnie, ale raczej ze współczuciem. Zaczynam myśleć, że jest to człowiek, który sam potrzebuje dużo miłości. Człowiek, który nie doświadczył miłości, ciepła i dobra w swoim życiu i przypuszczalnie dlatego wyrządza zło innym. Jeśli takie uczucie pojawi się w moim sercu, to jest to pierwszy dobry owoc modlitwy. I wreszcie, proszę Państwa, czwarty krok, który wiedzie ku przebaczeniu, to trwanie w przebaczeniu. Otóż przebaczenie jest postawą. Decyzja jest jednorazowym aktem. Podejmuję tę decyzję, ale w tej decyzji trzeba trwać. Trzeba więc urabiać w sobie postawę przebaczenia. Powróćmy więc do naszej przypowieści, bo właśnie ona uczy nas takiej postawy przebaczenia. Kończy ją Jezus słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Czyżby Bóg był tak okrutny, że chce naszej zguby, jeśli nie potrafimy przebaczyć serca swojemu bratu? Oczywiście nie. Bóg jest Bogiem miłości. Bóg nie potrafi działać inaczej, jak tylko kochając. Bóg za każdym razem chce nam przebaczyć. Problem w tym, że jeśli w moim sercu kryje się złość wobec drugiego, to nie jestem w stanie przyjąć w pełni Bożego przebaczenia. To chyba święta Teresa porównywała tę sytuację do takiej sceny. Ktoś chciałby się napić wody ze szklanki, ale szklanka wypełniona jest sokiem. Należy więc najpierw opróżnić szklankę, wylać ten sok, a dopiero później nalać do niej czystej wody. Podobnie jest z naszym sercem. Nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni przyjąć Bożego przebaczenia, bo to serce jest zajęte uczuciem nieprzebaczenia wobec drugiego. Trzeba więc wyrzucić z siebie tę żółć, tę złość i dopiero wtedy będziemy w stanie w pełni przyjąć Boże przebaczenie. Na tym polega postawa przebaczenia. Wzywa nas więc Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku do przebaczenia. I myślę, że pięknym znakiem przebaczenia jest uśmiech. Dlatego zakończmy to nasze dzisiejsze rozważanie słowami Fabera. Słowami o uśmiechu. Uśmiech nic nie kosztuje. Uśmiech wzbogaca tego, kto go otrzymuje i nie zubaża tego, kto go ofiarowuje. Nikt nie jest tak ubogi, by nie mógł go dać i nikt nie jest aż tak bogaty, by go nie potrzebował. Jeśli więc na swojej drodze spotkasz kogoś, kto się nie uśmiecha, podaruj mu swój uśmiech. Bo nikt nie potrzebuje go bardziej niż ten, kto nie potrafi go dawać.